Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No muszę tutaj zadzwonić, podziękować. Kierowca jedący z Dąbia, tutaj do Runda koło Rabena. To jest typowy zawodowy kierowca. Autobuski oczywiście jadą, nikt nie umożliwił im wjechania dużym składem 18-metrowym, a tutaj kierowca oczywiście autobusu przegubowego, numer boczny 2152. Wielkie dzięki, pozdrawiam. Oby jak najwięcej takich kierowców.
Także dziękujemy, oby najwięcej życzliwych kierowców i życzliwych przechodniów. Bądźmy po prostu życzliwi, tak jak my jesteśmy dla naszych słuchaczy. Serdecznie witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski program zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę przyjdzie i będzie odbierał telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest czwartek, 28 dzień stycznia. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl, czujny 510-37-32 i telefon do studia 510-37-36. O czym dzisiaj w programie? Ano dzisiaj będziemy rozmawiali o pladze palenia papierosów w szpitalach i w innych instytucjach, gdzie to palenie jest zakazane. Czy można coś na to poradzić? Czy ustawa antynikotynowa, która obowiązuje od listopada 2010 roku, zmieniła nasze nawyki Polaków, nie tylko szczecinian, nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego? O tym będziemy rozmawiali. Zapytamy także przedstawiciela PKP Intercity, dlaczego telefoniczne połączenia z informacją PKP Intercity właśnie kosztują aż złotówkę i 29 groszy za jedną minutę. Przecież to nie jest stawianie horoskopów czy inne przyjemności, tylko na taką infolinię telefonujemy z konieczności, a połączenia są drogie. No i dzisiaj wyjaśnić się nam uda, mam nadzieję, sprawę 3-letniego synka naszego słuchacza. Otóż rodzice chłopca razem z nim 3 godziny czekali na badanie rezonansem magnetycznym w szpitalu w Zdrojach. No i nie doczekali się, bo personel szpitala miał stwierdzić, że przez to czekanie właśnie wśród innych chorych pacjentów dziecko na pewno złapało jakąś infekcję i badania przeprowadzić się nie da. Czwartek, 28 stycznia, jak mówiłem, no to teraz może coś o mandatach. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że za mandat, kiedy płacimy na poczcie ten mandat, poczta bierze aż 10 zł opłaty manipulacyjnej. A jak to jest w Niemczech?
Dzień dobry, Tadeusz ze Szczecina. Ta procedura w Niemczech również jest taka. Mandat, który otrzymujemy z rzędu 20-25 euro za wykroczenie koszty przesyłki na poczcie 15 euro. Więc nie ma co się dziwić, że nasza poczta bierze 10 zł. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, ale tak jak zapowiadałem, przyjrzymy się tym stawkom pocztowym, dlaczego one są tak wysokie. Teraz mail od naszego stałego słuchacza, pana Piotra, który pisze tak, mail pochodzi z godziny 10 dzisiaj. Witam serdecznie, chciałbym zwrócić uwagę na problem dotyczący wielu posesji w Szczecinie, a mianowicie chodzi o choinki wyrzucane po świętach. Właśnie stoję na ulicy Andersena 46, to na Warszawie. Zauważyłem, jak pani wystawiła choinkę za ogrodzenie. Porywisty wiatr przeturlał ją na środek jezdni. Jest wiele samochodów, o mało nie doszło do wypadku. Przydałaby się wizyta Straży Miejskiej Andersena 46. Trzeba to jakoś uregulować, napisał pan Piotr. Panie Piotrze, przede wszystkim oczywiście poinformowaliśmy Straż Miejską, ale taka prośba do pana i do innych słuchaczy. Jeżeli widzicie taką sytuację, a ruch nie jest na tyle duży, że stwarzałby dla was niebezpieczeństwo, to wysiądźcie z samochodu, złapcie to drzewko czy inną przeszkodę, która leży na drodze, przenieście poza drogę, połóżcie w takim miejscu, żeby nikomu nie zawadzała. Nie zaszkodzi nieco obywatelskiej postawy i nieco samodzielnego działania. Teraz jeszcze sprawa braku wody. Pan Przemysław do nas napisał z prośbą o pomoc. Panie Przemysławie, już podjęliśmy działania, jutro efekty naszych działań na antenie. Otóż pan Przemysław pisze tak, zwracam się z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie braku ciepłej wody w mieszkaniach przy ulicy Jodłowej w Szczecinie, Zasoby Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od ponad miesiąca z kranów zamiast ciepłej leci zimna lub prawie zimna woda. Monity do Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie dają efektu. Tak jak powiedziałem panie Przemysławie, dzisiaj ta woda ciepła się nie pojawi. Czy jutro też nie mogę obiecać, ale z sprawą na pewno się zainteresujemy i spróbujemy pomóc. Sławomir Orlik już przy telefonie, czujny 510-37-32 i ten do studia bezpośredni 510-37-36. Wczoraj naszym gościem była Krystyna Gawrońska, zastępca dyrektora spółki Tramwaje Szczecińskie. Rozmawialiśmy na temat tego, co dalej. Przypomnę, tramwaje od wczoraj kursują do pętli Turkusowa. Na razie kursują bez zakłóceń. Na razie też nie ma dużego mrozu. No i właśnie po tej wczorajszej rozmowie, z której przypomnę wynikało jeszcze, że na część trasy szybkiego tramwaju, czy też wyremontowanej trasy za Mostem Długim na jedną ekspertyzę będziemy czekać około miesiąca, a druga powinna się pojawić już na początku lutego, do końca stycznia ma być przygotowywana, czyli to już na dniach, a potem będzie jej interpretacja, no i poznamy wyniki ekspertyzy dotyczącej szyn. I w tej sprawie komentarze.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Ja bym proponował, żeby ta firma, która robiła te tory tutaj w Szczecinie, te torowisko tego szybkiego tramwaju, nie dostała nigdzie w Polsce żadnego zatrudnienia, jedynie może by im się udało w Afryce, bo tam nie ma mrozów. Dziękuję.
No właśnie, ironia, gorycz. No i pytanie od słuchacza, takie pytanie, które ja też sobie zadaję.
Dzień dobry, stary słuchacz. Tak mnie zastanawia jedna rzecz. Szyny kolejowe są łączone za pomocą takich łączników przykręcanych na śruby. Nie są spawane. I to funkcjonuje. Dlaczego musimy spawać i mieć takie problemy, a nie zastosować podobnej techniki, jak one mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mają te parametry takie ustalone. Nie wiem, czy się mylę, ale gdzieś tu chyba coś jest na rzeczy. Dziękuję.
No właśnie, rzeczywiście uczono nas przecież w szkołach na lekcjach fizyki, że stal kurczy się i rozszerza zależnie od temperatury. Dlaczego te szyny są spawane? Wśród naszych słuchaczy są również specjaliści, jeżeli są, a wierzę w to, to czujny 510-37-32 i bezpośredni do Sławka Orlika 510-37-36. A tak a propos spraw ze szczecińskimi inwestycjami, z których wiele nie jest ukończonych na czas. Co jakiś czas właśnie otrzymujemy takie telefony.
Krzysztof do Szczecina, stały słuchacz, którego krew zalewa. Traktuje się po prostu nas, mieszkańców, jak bydło. Ktoś wyłącza całą ulicę energetyków na pół roku, gdzie się nic nie robi. A potem nagle się okazuje, że ktoś tam już zrobił podkładów geologicznych. Nie ma w Szczecinie jednej inwestycji miejskiej, która nie byłaby przeterminowana, źle przygotowana. Jaki klasyfikator nadzorował, bo to jest jego obowiązek, żeby pogonić spawacza, który robi to w nieodpowiednich warunkach. Nagle się ludzie budzą z jego nosiku.
No właśnie, takich komentarzy nie brakuje nam. No i cóż, pozostaje nam czekać na opinie specjalistów, fachowców. A propos takich inwestycji, które się nie udają, to można obejrzeć sobie na chociażby jednym z portali społecznościowych kałuże, woda, która zbiera się na oddanej niedawno po przebudowie Alei Niepodległości. Czy przy odbiorze takiej inwestycji nie można po prostu puścić wody z hydrantu, zobaczyć, czy ta woda stoi na chodniku, czy też na ścieżce rowerowej, czy też spływa? Czy to takie trudne? I telefon w sprawie taksówek na żywo. Być może jeszcze dzisiaj zdążymy wyemitować inne komentarze. Przypomnę, że niedawno rozmawialiśmy o tym, że taksówkarze mają zablokowane miejsca na postojach taksówek przez inne pojazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
No ja chciałem zwrócić uwagę tu w związku z wczorajszą audycją, że właśnie ludzie, którzy się wczoraj wypowiadali, to tak nie bardzo, bo kiedy dzwoni i zamawia sobie taksówkę pod dany adres, tak, jest tam zakaz zatrzymywania się i postoju. I twierdzenie takie, że my stajemy tam, gdzie chcemy, prawda, to jest absolutnie niesłuszne. Na zatoczkach autobusowych ktoś dzwoni na przystanek autobusowy, żeby zabrać panią, czy panią z dzieckiem, czy z zakupami. Nie możemy tam stanąć, ponieważ jest tam zakaz. Wyraźnie mówi, że nie wolno zatrzymywać się na zatoczkach, a policja robi tak, że spotka i od razu mandat. Nie stajemy tam na godzinę, na dwie, stajemy tylko na 2-3 minuty, żeby zabrać klienta albo klienta wysadzić.
Dziękuję panu za tę opinię. Serdecznie pozdrawiam. Ja wracam do tej życzliwości, którą rozpoczynałem dzisiejszą audycję, o której mówiłem wczoraj. Trochę życzliwości, wyrozumiałości. Oczywiście, żeby to nie było za długo, żeby nie za dużo czasu stać. 2-3 minuty to jest dosyć długo, no ale mam nadzieję, że kierowcy autobusów jakoś to zniosą. A teraz w sprawie torów. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
Witamy, panie Krzysztofie.
Proszę państwa, się przysłuchuję tak trochę dyskusji i między innymi w sprawie tego telefonu, tam pan mówił o tej metodzie łączenia szyn przy pomocy łączników. To ja tylko tak może pokrótce powiem, nie jestem może ekspertem, ale można powiedzieć, trochę tak się interesuję koleją. I jest to metoda tak zwana łupkowa. Te łączniki to są łupki. I tu polega to na tym, że to się łączy w każdej szynie, występują otwory i łączy się przy pomocy szyny, przy pomocy takiego łupka i czterech śrub z nakrętkami. Tam jeszcze są odpowiednie takie podkładki i inne sprawy. To jest bardzo dobra, stara metoda, sprawdzona, można powiedzieć, już od zarania wieków. Natomiast jedną wadę ma taką, że niestety te szyny też, jak powiedzieliśmy, tutaj pracują w zależności od pory roku i temperatury i to może objawiać się tym, że później są takie stuki, prawda? Także no, to jest, można powiedzieć, taka wada. No i jeżeli chodzi o kolej, no to na magistralach kolejowych, jak na przykład teraz do Poznania czy innych, no też się już stosuje raczej spawanie, prawda, tą metodą taką termitową, żeby właśnie i to można zauważyć, że jak się jedzie, to pociąg szumi właściwie, a nie stuka. Natomiast na trasach takich drugorzędnych, trzeciorzędnych, no to jeszcze się stosuje te łupki i wtedy, no ten komfort jazdy jest jaki jest, no to właściwie tyle. Tak.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za to wyjaśnienie.
Proszę bardzo.
Czekamy na jeszcze bardziej fachowe, chociaż pan Krzysztof wykazał się i tak sporą fachowością. 510-37-32 i 510-37-36. Teraz jeszcze wracają niepokoje naszego słuchacza, który zapłacił w Szczecinie mandat, no a musi go wpłacić na konto Urzędu Skarbowego w Opolu.
Dzień dobry, Leszek Driver. Wracam do zgłoszenia mandatu, który mam do zapłacenia w Opolu. Na druku mandatowym, który otrzymałem, jest pieczątka Komenda Policji Szczecin, a druki do wpłaty są wystawione na Urząd Skarbowy w Opolu. I mam takie tutaj pytanie, czy nie będzie to na takiej zasadzie, że ja zapłacę mandat w Opolu, tam gdzie mam druk przekazu pocztowego, a za 2-3 lata przyjdzie mi upomnienie, że nie uiściłem tego mandatu w Szczecinie. To jest właśnie dla mnie bardzo dziwne. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję, jeszcze raz pana uspokajam. Jeżeli ma pan na mandacie napisane, gdzie ma pan wpłacić te pieniądze, to jest to wiążące, będzie pan tam pieczątkę, czy to na poczcie, czy też jak pan to dokona przelew, będzie pan miał dowód, proszę być spokojnym, nic się nie stanie. A tutaj nasz słuchacz dzwoni z Niemiec, jak to tam jest z szynami tramwajowymi chyba? Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam na imię Krzysztof.
Witamy,
ja
dzwonię panie
w takiej sprawie właśnie na temat właśnie tego torowiska w Szczecinie. Ja parę razy zdarzyło się, byłem w Berlinie i widziałem właśnie, jak robią w Niemczech, w Berlinie, to torowisko. I tam jest podstawa cała zalana betonem, do śrub mocowanie jest sprężynami, takimi uchwytami. I te uchwyty są mocowane do tego betonu, a znowu szyny są jakby wciskane tymi sprężynami. I to jest właśnie w ten sposób, że zimą i latem to ma możliwość wypracowania, że żadnych pięć nie ma niczego.
Właśnie, to pracuje cały czas pod kontrolą, prawda?
Tak,
rozciąga się albo kurczy. Mhm. Dziękuję panie Krzysztofie za tę informację. Pozdrawiamy Berlin serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia. 510-37-32 i 510-37-36. Oj, do torów i do spawania będziemy jeszcze wracali w programie na pewno. Teraz przypomnienie, że wczoraj rozmawialiśmy także o oczekiwaniu na zwrot przez sąd kosztów dojazdu do sądu, kiedy jesteśmy wezwani jako świadkowie. No i okazuje się, że tutaj możemy czekać nawet kilka tygodni, mimo że w przepisach prawa jest tak, że te pieniądze, zwrot kosztów właśnie dojazdu do sądu powinien być wypłacony bez zbędnej zwłoki. No i jeden ze słuchaczy zatelefonował wczoraj, że dostał od razu taką wypłatę, kiedy zawnioskował o to podczas rozprawy, ale tak być nie musi. No i w tej sprawie jeszcze telefon.
Podam na swoim przypadku, to było zdaje się w październiku, czy w listopadzie tamtego roku, nie pamiętam, w Warszawie. Byłem świadkiem w sprawie w sądzie gospodarczym. Samochodem ze Stepnicy pojechałem do Szczecina. W Szczecinie kupiłem dwa bilety.
do Warszawy i powrotu. Niestety dzień miałem rozprawę w sądzie i tak. Pod koniec przesłuchania sędzina wzięła ode mnie bilety PKP, podliczyła je. Powiedziałem, że ze Stepnicy do Szczecina to jechałem 40 km, podliczyła mi to razy dwa. Ja nie jechałem taksówką, ale kolegom zwracała za taksówki. Po prostu z dworca do sądu brało się kwit od taksówkarza, liczyła razy dwa. Dlaczego go chcą i z powrotem? Pytała się, no jeżeli ktoś ma więcej zarabia niż średnia krajowa, bo ona tam ma wyliczoną najniższą krajową, to musi mieć zaświadczenie od swojego pracodawcy, że więcej zarabia i oddaje za to dniówkę. Na końcu podałem swój numer konta bankowego. No i też myślałem, że to potrwa 2-3 dni. No niestety czekałem na pieniądze około 3 tygodni. Pozdrawiam, Paweł Gustyc.
No, ale dobrze, że się pan doczekał, chociaż nie jest to rekord. Wiem, że są słuchacze, którzy czekali o wiele dłużej. Teraz przechodzimy do szpitala w Zdrojach. Przede mną list ojca 3-letniego dziecka. Otóż w ubiegłym tygodniu mój syn miał stawić się w szpitalu na planowe badanie rezonansem magnetycznym. Jako że wymagane jest, aby pacjent się nie ruszał, dziecko miało zostać poddane narkozie. Poinformowano nas, że dziecko musi być w 100% zdrowe. Żadnego katarku, kaszelku czy tym podobnych drobnych dolegliwości. Poinformowano nas, że do szpitala mamy się stawić między 11 a 13. Gdy już się stawiliśmy do szpitala około 12.20, okazało się, że jest tam jeden wielki bałagan. Brak jakichkolwiek kolejek, ponieważ panie na izbie przyjęć nie radziły sobie kompletnie z obsługą. Jedni przyjmowani na ostro, inni czekają. Pomijam fakt, że syna nie było na liście do przyjęcia. Dopiero po upomnieniu, aby zostało to ponownie zweryfikowane, okazało się, że mam rację. Nie rozumiem jednak sytuacji, w której w jednym gabinecie przyjmowane są osoby planowe i te na ostro. Byłem cierpliwy przez ponad 2 godziny, tolerowałem ten miszmasz, jednak w pewnym momencie moje nerwy puściły i zapytałem, jak wygląda kwestia kolejki i przyjęć planowych. Wszak po to kazali nam się zgłosić dzień wcześniej, aby porobić badania w celu potwierdzenia, że w dziecku nie kryje się żaden wirus czy też stan zapalny. Podczas przyjmowania dziecka okazało się, że niestety nie przyjmą nas. Dziecko zbyt długo przebywało w tych zarazkach i żaden z anestezjologów nie podejmie się zadania, gdyż na pewno już coś złapał. W badaniach jeszcze nie wyjdzie, ale panie z izby wiedzą, że już coś ma. Pytanie jest takie, dlaczego dzieci, które mają planowe wizyty, są przyjmowane razem z dziećmi na ostro? Według pań z izby zawiniła góra, podobno zgłaszały ten problem, a może ten problem to próba zmniejszenia kolejki przez zminimalizowanie ilości dokumentów, które należy wypełnić i odesłanie części pacjentów z kwitkiem? No właśnie, co na to góra? Mówi dr Paweł Gonerko, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala w Zdrojach.
Na izbie przyjęć przebywają takie dzieci, jakie się na nie zgłoszą. Oczywiście część może być chora, część może być zdrowa, część nie wiadomo co z nimi jest tak naprawdę. No z tego powodu są przyjmowane. W związku z powyższym, jak zawsze istnieje możliwość izolowania pacjenta, który jakby no z racji skierowania wygląda na to, że ma chorobę zakaźną. Natomiast no wszyscy normalni pacjenci, powiedzmy chorzy, nie wiem, na zapalenie płuc, nie są traktowane jako zakaźne choroby. W związku z tym oczywiście z jakimi zakażeniami pacjenci mogą być i tego typu selekcji na izbie przyjęć się nie wykonuje i to właściwie jest niemożliwe.
Dziecko, które miało być przyjęte na badanie, no nie zostało przyjęte po decyzji pielęgniarki.
To budzi to moją wątpliwość, tak? Bo w zasadzie to jest niemożliwe. Chyba że z jakichś innych ustaleń, które poczyniła pielęgniarka, wynikało, że na przykład nie da się tego zrobić. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć, jak rzeczywiście przebiegało to w przypadku tego konkretnego pacjenta, ponieważ nie mam żadnych danych jego. Ze skargi nie wynika dokładnie, o co chodziło, jakie było skierowanie, jaki to był pacjent, bo wtedy mógłbym wyjaśnić, kto i dlaczego ewentualnie go nie przyjął. Natomiast oczywiście może się zdarzyć problem, kiedy na przykład pacjent przyjdzie w czasie, kiedy akurat spiętrzyła się jakaś ilość pacjentów, no na przykład przywiezionych przez pogotowie czy ze skierowaniami jako osoby chore. Wtedy też staramy się tych pacjentów jak gdyby wyłapywać, żeby szybciej ich przesunąć w kierunku oddziału, ale to rzeczywiście może stworzyć pewien problem. Z zasady jest tak, że to oddziały wiedzą, jacy pacjenci są umówieni i oddziały zostawiają listy pacjentów do przyjęcia na dany dzień. Listę ma pielęgniarka i to, co pacjent tutaj podnosi, że nie wiadomo dlaczego wywołują pacjenta nie tak jak przyszedł, tylko tak jak jest na liście. No bo właśnie ta lista oznacza, w jakiej kolejności się przywołuje pacjenta, bo potem on idzie na badania, które są umówione. I stąd pielęgniarka decyduje o tym, kogo wywołać, a nie kto wcześniej przyszedł.
To wyjaśniał dr Paweł Gonerko, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala w Zdrojach. My poprosimy naszego słuchacza, który napisał maila, żeby skontaktował się z nami ponownie, podał dokładne dane swojego dziecka, dokładną datę, kiedy pan był w szpitalu w Zdrojach, dlatego że pan dyrektor Gonerko chce ustalić przebieg wydarzeń i wszystko sprawdzić właśnie ze średnim personelem medycznym, który pracuje w poradniach i w izbie przyjęć. Jak to rzeczywiście z tym przyjęciem było, bo pan dyrektor był zdumiony tym, że właśnie średni personel medyczny uznał, że dziecko, trzylatek przebywające wśród innych chorych, już coś tam podłapał, jakąś infekcję i badanie rezonansem magnetycznym zostać przeprowadzone nie może. Więc prosimy o kontakt, ale jeszcze moja uwaga. W szpitalu, owszem, to normalne, zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje i kto kiedyś był na izbie przyjęć, to dobrze wie, że można czekać godzinami, bo okazuje się, że nie jesteśmy tym pacjentem, mówiąc językiem z maila naszego słuchacza, na ostro. No i czekamy. No i czasem się doczekują po 4 czy 5 godzinach. No ale jednak warto o tym informować na bieżąco oczekujących. Moim zdaniem w naszej służbie zdrowia ciągle, jeżeli chodzi o pacjentów, jest za mało podmiotowości. Więcej po prostu takiego ludzkiego podejścia do pacjentów i myślę, że wiele z tych maili, które do nas przychodzą ze szpitali, czy to w sprawie rejestracji, czy to w sprawie traktowania, właśnie w ogóle by się na naszej antenie nie pojawiało. Nie mielibyśmy co robić. 510-37-32, 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl i właśnie na ten adres przyszedł do nas mail od naszego stałego słuchacza. Pisze tak. 2 tygodnie temu jechałem ze Szczecina do Wrocławia. Miałem przesiadkę w Poznaniu, około 30-minutową. Na poznańskim dworcu przejrzałem kolejową aplikację. Okazało się, że pociąg Intercity Gwarek z Koszalina do Wrocławia i dalej do Katowic ma 50 minut opóźnienia. Nie chcąc ryzykować i ufać tylko i wyłącznie aplikacji, postanowiłem zadzwonić na infolinię Intercity 19 757. Na stronie internetowej zobaczyłem komunikat: opłata za minutę połączenia w sieci TK Telekom spółka z o.o. wynosi 29 zł brutto u pozostałych operatorów według ich cennika. To powinno wzbudzić moją czujność. Niestety zadzwoniłem. Połączenie uzyskałem dosyć szybko, zapytałem o opóźnienie. Miła pani poprosiła, bym poczekał. Trwało to ponad minutę. W końcu pani potwierdziła opóźnienie. Spokojnie, zatem udałem się na spacer po centrum handlowym. Niestety miły obraz znikł po otrzymaniu rachunku telefonicznego. Jestem abonentem sieci Plus. Uzyskanie informacji o opóźnieniu trwało 3 minuty z kilkoma sekundami i kosztowało mnie 5,20. To ma być podejście do klienta. Wiem też, że rabat za opóźnienie mi nie przysługuje, bo opóźnienie było mniejsze niż godzina. A nawet jeśli by było, to i tak, jak słyszałem, wartość odszkodowania musi być większa niż 4 euro. Bilet musiałby kosztować 100 zł, czyli na trasie Szczecin-Wrocław, pisze słuchacz, pierwsza klasa i super ekstra Intercity w salonce. A z nami jest nasz niemalże stały gość, bo często naszej antenie gości albo pani Beata Czemerajda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pełniąca obowiązki rzeczniczki PKP Intercity albo ktoś inny z biura prasowego. Pani Beato, dlaczego tak drogo? Złoty 29 za połączenie. Połączenia mamy albo na przykład w swoich sieciach komórkowych za darmo w ramach jakiegoś pakietu, albo płacimy 30-40 groszy, a tutaj no złoty 30 to bardzo dużo, bo złoty 29 brutto. Dlaczego?
Odpowiedź znajduje się już w tym mailu. Jak sam zgłaszający powiedział, otrzymał informację i informacja znajduje się na stronie, że za minutę połączenia płacimy tyle, ile wyznaczy za to nasz operator. W przypadku jego operatora była to właśnie taka kwota, że po 3 minuty rozmowy kosztowało 5 zł z groszami, jak to powiedział.
Tak, 5,20, zgadza się. Trzy razy złoty.
Zapewniam, że nie PKP Intercity otrzymuje te pieniądze, tylko otrzymuje je operator, z którego korzystamy. To jest sytuacja znana, jeśli korzystamy z takich infolinii właśnie, nie tylko PKP, ale też innych naszych, nie wiem, no, z sklepów, z których korzystamy, czy właśnie operatorów telekomunikacyjnych. I to są numery właśnie te skrócone, one mają inny cennik. Ale pamiętajmy, jeśli nie chcemy korzystać z naszej infolinii, jeśli jesteśmy na dworcu, to mamy punkt informacji. Nawet jak takiego punktu nie ma informacji, to możemy wtedy takie zadanie punktu informacji przejmuje kasa. Natomiast już w internecie też mamy szeroki zakres informacji, taki dostępny, czy to przy rozkładzie jazdy, czy to na przykład przez naszą aplikację, gdzie mamy również taki moduł opóźnienia, gdzie możemy sprawdzić, gdzie nie tylko ile jest opóźniony nasz pociąg, ale gdzie się znajduje. Mamy też taki w internecie portal Infopasażer Intercity, gdzie są wszystkie stacje kolejowe w kraju zaznaczone i tam też widzimy nie tylko rozkład jazdy, ale również ewentualne opóźnienia, więc jeśli ktoś nie chce płacić, bo uważa, że dla niego jest to zbyt wysoka cena, może skorzystać również z innych narzędzi.
Pani Beato, czasem jednak tak się zdarza, że musimy zatelefonować, bo nie mamy innej możliwości, na przykład, nie wiem, mamy w telefonie komórkowym wyłączony internet albo go nie mamy. Czy państwo rozważają, mam takie, po tym co pani powiedziała, przeczucie, że nie, zmianę, kiedy skończy się umowa z tym państwa operatorem TK Telekom na operatora tańszego.
Nie zrozumieliśmy się. Jeśli korzystamy na przykład, nie chcę wymieniać jakiejkolwiek nazwy,
z innej sieci niż ta, którą ja wymieniłem, tak.
Tak, to wtedy ta sieć wyznacza nam kwotę, więc kwotę 5 zł nie naliczył operator TK Telekom, tylko operator wspomniany przez tego, więc my udzielamy usługi, natomiast kto korzysta, jakby ten podmiot, który pośredniczy pomiędzy nami czy naszym podmiotem, a właśnie pasażerem, to on wyznacza ten cennik. A my nie mamy wpływu na cennik operatorów telekomunikacyjnych. Mhm.
I to nie jest, rozumiem, przedmiotem umowy z tymi operatorami, to po prostu jest...
Nie. No, tak samo jakbyśmy mieli umowę ze wszystkimi innymi operatorami, a korzystamy tak naprawdę z jednego, a on za naszym, czy dla nas, za naszym pośrednictwem łączy się z innymi sieciami.
Ale te infolinie 19757... obsługuje ten operator TK Telekom, spółka z o.o., tak?
Obecnie tak.
Czy państwo mogliby porozmawiać z przedstawicielami TK Telekom, żeby właśnie ponegocjował z tymi naszymi największymi, no właściwie też głównymi graczami telekomunikacyjnymi?
Tylko jak mówię, to jest rozwiązanie, które jest stosowane na rynku. Powiem szczerze, ja jako, nie wiem, bo nikt się od nas nie pytał, czy w ogóle jest możliwość, bo my jednak jako klienci, mówię jako my pasażerowie, korzystamy z operatorów telekomunikacyjnych i to oni wyznaczają nam te stawki, jak mówię. Oczywiście my będziemy w ogóle rozbudowywać infolinię w tym roku. Chcemy ją też rozszerzyć na taki zakres bardziej, zgłasza nam pasażer sprawę i nie tylko otrzymuje informacje, co jakby postąpić na przykład w takiej sytuacji, ale ta sprawa już jest włączana do systemu, jest załatwiana już wewnętrznie, więc coś więcej niż infolinia. Na pewno cena będzie też ustalana, ale dostaniemy na pewno więcej w tym pakiecie niż dziś mamy.
Dziękuję pani Beato. Ja zachęcam, żeby państwo zostali Kolumbami i żeby zapytali jednak właśnie tego swojego operatora, czy tutaj nie mogłoby być taniej. A z nami jest pan Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Słuchamy.
Ja mam takie pytanie do pani pełniącej obowiązki rzecznik. Ja rozumiem, że numer skrócony, pięciocyfrowy, taki jak PKP sobie...
19757.
Tak, dokładnie, taki jaki PKP sobie zaczęło posiadać. Ja mam jak najbardziej świadomość tego, że to jest, może być numer o podwyższonej opłacie. Dlaczego zatem PKP Intercity nie pofatyguje się i nie wykupi sobie numeru normalnego ze stacjonarnej strefy numeracyjnej, dajmy na to warszawskiej, ponieważ tam jest siedziba firmy, zaczynający się od 22. Połączenie takie jak na każdy inny numer stacjonarny i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek operator skasował sobie złoty 20, złoty 50 czy też 5 złotych za minutę.
A już by pana, panie Michale, było stać na wykręcanie dłuższego numeru, prawda? A taniej by pan zapłacił.
No, dla mnie to nie jest problem wykręcić 9 cyferek zamiast 5 i zapłacić w ramach mojego pakietu minut niż zapłacić pieniądze ekstra do rachunku, a wydaje mi się to podejście bardziej proklienckie niż mówienie, że to operator zgarnia pieniądze. No rozumiem, że operator, ale PKP ma też możliwość wykupić normalny numer ze stacjonarnej strefy numeracyjnej, prawda?
Słuchacze są nieocenieni. Dziękuję bardzo, panie Michale, serdecznie pozdrawiam. Pani Beato, widzi pani? Kolejna propozycja, bardzo, myślę, dobra, lepsza od mojej.
Tak, przekażę ją dalej, jak mówiłam, w związku z tym, że pracujemy nad tą infolinią, żeby ona oferowała coraz więcej, natomiast jednak przypominam, że numer infolinii to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy uzyskać
informacje. Dobrze, ale pani Beato, alternatywnie, na przykład numer 19757 za złoty 29 i alternatywnie to, o czym mówił pan Michał, dłuższy numer o niższej stawce. I to mogło być w nawiasie napisane, ile to kosztuje połączenia, a ile to drugie. Jak państwo będziecie przebudowywać system?
Na pewno to zgłoszę. Frontem do klienta. Zgłoszę. Tak, to dziękuję. Jest cel.
Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Beata Czemerajda, pełniąca obowiązki rzeczniczki PKP Intercity, była moim i słuchaczy gościem. Czekamy na komentarze pod czujnym 510 37 32, dlatego że teraz zmieniamy temat. Będziemy rozmawiali za mniej więcej minutę czy półtorej z naszym gościem o problemie palenia papierosów w szpitalach. Na przykładzie szpitala przy ulicy Arkońskiej, bo przecież to nie problem jedynie tego szpitala. Ale jeszcze nawiążę do wczorajszej audycji. Otóż wczoraj rozmawiałem z Anną Gębalą o tym, że policjanci są wyposażeni w dwa urządzenia do badania jakości spalin. No i zapytałem panią Annę Gębalę, kiedy ostatnio takie urządzenie było wykorzystywane, kiedy była kontrola jakiegoś kierowcy. No był kłopot z ustaleniem kiedy. Dzisiaj też jeszcze tej informacji nie mam. Podobno mam mieć ją na jutro. I wspomniałem także o takim niebezpiecznym przejściu dla pieszych przy cmentarzu centralnym w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu. Tam nasza słuchaczka pisała o tym, że co rano przejeżdżają samochody na czerwonym świetle, kiedy piesi mają zielone. No i tutaj pewna rada dla policjantów i dla naszej słuchaczki pośrednio też.
Witam. Dzień dobry, panie Januszu. Chciałem podpowiedzieć pani, która mówiła na temat przejeżdżania na czerwonym świetle w części tam Szczecina. Pozdrawiała kierowcę Golfa czarnego, iż można poprosić panią rzecznik, żeby porozmawiała z Wydziałem Ruchu Drogowego. Mają samochód, nie wiem jak to się nazywa, centrum mobilne czy coś takiego. Na wysiennikach mają takie fajne kamery. To jest samochód nieoznakowany. Nie powiem jakiej barwy, bo nie będę nic zdradzał. Ale można po prostu ustawić się na tym skrzyżowaniu w okolicach jego, gdzieś tam powiedzmy około 200 metrów, ładnie sobie to nagrywać, elegancko podpatrywać, a dalej na następnym skrzyżowaniu będzie patrol na przykład policji, już umundrowani chłopaki stali i po prostu ten policjant, który jest przy monitoringu, mówi: taki i taki samochód przyjechał na czerwonym świetle, jest to zarejestrowane. Przyjedzie taki w cudzysłowiu kierowca, który nie stosuje się do znaków, czy tam gazuje, czy popędza, przejedzie i za czerwone światło jest 6 punktów, 5 stóp. Jak zapłaci ze dwa razy, to mu się tego odechce i problem z głowy. A że chodzić i powlować, to nikt po prostu nie będzie miał na to czasu, a tylko ze 2-3 dni postoją panowie i będzie po kłopocie. Także pozdrawiam.
Dziękujemy. No miejmy nadzieję, że policja przedsięweźmie takie działania. Zresztą takie działania były prowadzone. Jakieś sam widziałem właśnie policjanta nieumundurowanego, który stał na Moście Długim i samochody, które przejeżdżały w stronę centrum na czerwonym, były zatrzymywane za przystankiem autobusowym. No i tam odpowiednie opłaty kierowcy wnosili. Do tego tematu, jak powiedziałem, tych kontroli spalin wrócimy i również do sprawy właśnie kontroli przy ulicy Ku Słońcu vis-a-vis cmentarza, tego przejścia dla pieszych niebezpiecznego, jak twierdzi nasza słuchaczka. Ale teraz zupełnie nowy temat i kolejny gość, pani Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A nasze spotkanie jest umotywowane mailem od Mariusza Strzałkowskiego, naszego słuchacza. Pan Mariusz pisze: zwracam się do waszej stacji z problemem, z którym zawsze sam walczę, gdy jestem na terenie szpitala na Arkońskiej. Przy każdym wejściu do przychodni czy na oddział na terenie szpitala stoi mnóstwo palaczy. Co prawda na każdej bramie wjazdowej, wejściowej, zresztą ja tu dodam zgodnie z przepisami, można znaleźć informacje o zakazie palenia na terenie szpitala, ale rzeczywistość jak zwykle jest przykra. Dziwi mnie, że ludzie chorzy, którzy korzystają z pomocy szpitala, sami palą papierosy. Często widziałem, że pracownicy szpitala odpalali papierosy chorym oraz sami je palili. Nie mieści się to w głowie mnie i innym ludziom również. Dziękuję za reakcję. Przede mną tutaj wydruk z jednej ze stron internetowych, takie przypomnienie, że ustawa antynikotynowa została wprowadzona w życie w listopadzie 2010 roku i na jej mocy nie wolno palić na przystankach komunikacji publicznej, w środkach transportu publicznego, na placach zabaw dla dzieci, w obiektach służących obsłudze podróżnych, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w zakładach opieki zdrowotnej właśnie, na wyższych uczelniach, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku oraz w pomieszczeniach obiektów sportowych. Kary za złamanie zakazów 500 zł zapłaci osoba zapalenie w miejscach objętych zakazem. Grzywny może nakładać policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna, strażnicy miejscy. No a 2000 zł zapłaci przedsiębiorca za brak informacji o zakazie palenia w jego lokalu. I jeszcze ważne, z moich informacji wynika, nie wiem czy gość to potwierdzi, że nie można w szpitalach tworzyć palarni. Pani Natalia, prawda? W palarni w szpitalach nie możemy utworzyć.
Tak, to prawda, nie ma takiej możliwości.
Proszę powiedzieć, wracając do maila naszego słuchacza, czy Państwo jako dyrekcja szpitala widzicie problem właśnie łamania tego zakazu palenia na terenie szpitala? Bo dodajmy, że cały szpital, czyli również ten teren zielony, taki parkowy, na którym jest położony szpital przy ulicy Arkońskiej, jest objęty tym zakazem palenia.
Oczywiście, dokładnie tak jak Pan mówi, czyli ponad 10 hektarów w przypadku naszego szpitala. Obowiązuje nas ustawa, tak zwana ustawa antynikotynowa. Oznacza to, że między innymi wejścia i bramy, budynki i pomieszczenia powinny zostać w odpowiedni sposób oznaczone, tak? W widocznych miejscach są to znaki słowne i graficzne. Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nie ma palarni. Oraz nasz personel oczywiście informuje nie tylko pacjentów, ale także osoby odwiedzające o tym zakazie. Powiem tak, problem oczywiście widzimy. Ten problem jest bardzo duży i tak jak Pan wspominał, nie dotyczy tylko naszego szpitala, nie dotyczy generalnie tylko jednostek służby zdrowia, ale wielu miejsc publicznych i tak naprawdę problem polega na tym, że ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie daje nam praktycznie żadnych narzędzi do tego, żeby z tym walczyć.
No jest takie narzędzie jak telefon do Straży Miejskiej czy Sanepidu. To Straż Miejska może przyjechać i wlepić takim palaczom mandat.
Oczywiście, to jest jedyna możliwość, tak? Ten mandat może wręczyć Straż Miejska, policja.
A zdarzały się takie przypadki, Pani Natalio? Wezwali Państwo kiedykolwiek Straż Miejską czy policję?
Była straż, była policja. W zeszłym roku kilkukrotnie była nawet Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ale jak się Państwo domyślają, w jaki sposób to działa, oczywiście akurat nikt nie palił w tym momencie, tak? I jakby nie było podstaw do tego, żeby taki mandat nałożyć.
Ale myślę, że warto wracać do tego typu akcji, ale może nasi słuchacze podpowiedzą, jak tutaj skutecznie egzekwować te przepisy. Ja myślę, że coś jest w wielu z nas takiego, że po prostu przepisy są po to, żeby je łamać, ale mnie najbardziej zaniepokoiło w tym mailu od naszego słuchacza to, że również pracownicy szpitala służą dymkiem pacjentom, na przykład są odpalania papierosa od papierosa, prawda? Życzliwość. My palacze musimy się trzymać razem. Proszę powiedzieć, jak Państwo podchodzą do tego problemu, czyli palenia pracowników. Wielu z nich, również lekarzy, pielęgniarek, salowych, sprzątających osób na terenie szpitala, to są palacze.
Oczywiście, że tak. W sytuacji, kiedy taka osoba zostanie przyłapana na gorącym uczynku, jest wyzywana na tak zwany dywanik, możemy powiedzieć, i utrzymuje upomnienie po raz pierwszy. Jeżeli taka sytuacja się powtórzy, może być zastosowana tutaj nawet kara nagany. Natomiast takie sytuacje nie miały miejsca, tak? Jeżeli rzeczywiście pracownik został przyłapany i został upomniany, no to wydaje mi się, że po prostu wstyd. Tutaj wystarczył do tego, żeby po prostu, żeby taka sytuacja się już więcej nie powtórzyła. Jeszcze wracając do pacjentów, ja chciałam jedną rzecz podkreślić. Tutaj kultura osobista to jest jedna rzecz. To, czy komuś palenie przeszkadza, czy nie, to jest inna rzecz. Ustawa to jest jeszcze inna sprawa. Ale proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że paląc papierosy na oddziałach, w toaletach, a to się niestety zdarza, tak? Pacjenci popalają, ukrywają się w toaletach, w piwnicach, stwarzają zagrożenie dla innych pacjentów, dla personelu. Bywały takie sytuacje w Polsce, kiedy od niedopałka powstawał na przykład pożar, tak? Mieliśmy też sytuację całkiem niedawno, że pacjent, który zamknął się w toalecie i chciał zapalić papierosa, stracił przytomność. Upadł i się potukł. Także jakby tutaj chciałabym, żeby radiosłuchacze spojrzeli na problem może bardziej globalnie w kontekście jakby zdrowia i bezpieczeństwa również właśnie innych pacjentów.
Jest z nami pan Piotr, dzień dobry.
Kłaniam się pięknie. Ja mam może taki troszeczkę drastyczny pomysł, ale wydaje mi się, że szpitale i placówki zdrowia przyjmując pacjenta mogą, sądzę, że mogą, nie wiem, czy to jest sprawnie, ale podejrzewam, że mogą wprowadzić wewnętrzny przepis, że pacjent podpisuje oświadczenie, że w przypadku, kiedy będzie łamał przepisy dotyczące palenia papierosów na terenie placówki zdrowia, jego pobyt w tej placówce będzie bezzasadny. Ponieważ wiadomą rzeczą jest, że palenie szkodzi, a skoro sam sobie szkodzi, to jaki jest sens wydawać na niego publiczne pieniądze z NFZ-u na leczenie, skoro on sam siebie truje i przy okazji jeszcze innych.
No właśnie, panie Piotrze. Albo bezzasadny, albo może na przykład wtedy niech płaci za każdy dzień pobytu w szpitalu.
Albo 100% płatne. To jest takowe wyjście, bo złamał przepis. No na miły Bóg. Podpisuje świadomie oświadczenie i tyle. Na co parę dni można pocierpieć, jeżeli jest nałogowym palaczem. Albo niech idzie na leczenie, na odwyk i odzwyczai się od palenia.
Dziękuję, panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiam.
Proszę bardzo.
Trzymajmy się razem, my niepalący
pan. Ja chciałam tylko powiedzieć, tak, że pacjenci, którzy przyjmowani są na oddział, rzeczywiście podpisują
że regulamin szpitala będą respektowali,
że respektują,
prawda?
Regulamin oraz kartę praw i obowiązków pacjenta. Mhm. Jest tam zapis, który mówi, że w przypadku łamania takich ustaleń, również zakazu palenia papierosów, jest możliwe nawet wypisanie pacjenta ze szpitala, tylko że jest to wykonalne tylko w sytuacji, gdy nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia. A to w praktyce, proszę Państwa, oznacza, że w przypadku pacjentów hospitalizowanych ta sankcja jest martwa, tak? Bo pacjenci stacjonarni, którzy przebywają na oddziałach, to są pacjenci z zagrożeniem zdrowia lub życia, tak?
Pacjenci w szponach tego nikotynowego nałogu są w stanie zrobić dużo, żeby zapalić papierosa. W wielu instytucjach, również w szpitalach, w tych toaletach ogólnie dostępnych unosi się taki zapach papierosowy, a często też unoszą się kłęby dymu. Pacjenci mogliby w zasadzie wychodzić poza bramę szpitala, tyle że to jest też wbrew regulaminowi, prawda?
Dokładnie.
Nie wolno pacjentowi wychodzić poza teren szpitala, bo szpital odpowiada za pacjenta, który znajduje się na jego terenie i nie powinien bez zgody personelu tego właśnie terenu opuszczali. Pani powiedziała, odnosząc się do propozycji naszego słuchacza, pana Piotra, o tym, że właśnie pacjenci podpisują regulaminy. No niektórzy rzeczywiście, gdyby zostali wypisani niejako karnie ze szpitala, no to nie jest to możliwe, bo groziłaby im utrata życia albo poważny uszczerbek na zdrowiu, ale ci, którzy mają planowe zabiegi operacyjne, to kto wie, czy pani widzi taką możliwość wprowadzenia prawnie właśnie takiego oto przepisu, że na przykład 100% odpłatności wtedy za pobyt w szpitalu?
Ja myślę, że nie jest to takie proste, natomiast z drugiej strony powiem też, jak to wygląda w praktyce. Nie jest tak łatwo przyłapać pacjentów na paleniu papierosów, tak? Bo zdarza się, że są to osoby rzeczywiście na zewnątrz, ale te, że tak powiem, najbardziej niebezpieczne sytuacje, kiedy pacjenci palą w budynku, w toaletach, w piwnicach, no to zazwyczaj jakby widzimy tylko i wyłącznie efekt, tak?
Pani
czyli,
Natalio, ale
czyli niedopałek. Mhm.
Tu słuchacz nasz pisze, pan Mariusz, przy każdym wejściu do przychodni czy na oddział na terenie szpitala stoi mnóstwo palaczy. Czy pan Mariusz przesadza według pani?
No czy mnóstwo? Nie, na pewno się zdarzają. Tak, na pewno się zdarzają.
Mhm. Ja mieszkam w pobliżu szpitala, to też się przejdę, zobaczę, czy rzeczywiście jest tak, jak pan Mariusz mówi. Sam tam nieraz bywam jako pacjent i widuję rzeczywiście pojedyncze osoby, bo pan Mariusz tutaj napisał, że stoi mnóstwo palaczy. Nie widziałem nigdy, co prawda, ale nie stałem zbyt długo, żeby pracownicy szpitala odpalali papierosy chorym. Tak jak powiedzieliśmy pani Natalii, nie dotyczy ten problem tylko szpitala przy ulicy Arkońskiej i on dotyczy też takiego, myślę, podejścia właśnie nas do przepisów, do wszelkiego rodzaju zakazów. Z drugiej strony, może to prawda niepopularna, ale interniści, którzy zajmują się rzucaniem palenia, to radzą ludziom, którzy są nałogowymi palaczami, palą tych papierosów bardzo dużo, żeby rzucali to palenie stopniowo. A tu w szpitalu takie nagłe, gwałtowne rzucenie tego dymka. Co pani na taki argument, że tak nie powinno być?
Wie pan co, nas obowiązuje ustawa antynikotynowa i jakby to, co my myślimy w tej sytuacji, jest jakby mniej istotne. Takie przepisy nas obowiązują i jakby my musimy się do tego stosować. My odpowiadamy za pacjentów i jakby ich zdrowie i życie jest absolutnie dla nas priorytetem.
Ja przytoczę tutaj już spoza szpitalnej rzeczywistości mail od naszej słuchaczki. Przypomnę, jeżeli chodzi o zakaz palenia, to ciekawie jest w Urzędzie Miejskim w Płotach. Na drzwiach wejściowych zakaz palenia z przytoczoną ustawą, a po wejściu wita nas smród papierosów, raz większy, raz mniejszy. No cóż, jest takie przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, to chyba smrodzie. A propos właśnie tego smrodu, zapachu papierosów, też bulwersujące są przypadki palenia w szkołach. Niektórzy nauczyciele czy dyrektorzy szkół palą i na przykład taki gabinet dyrektorski sam widziałem, a to już przeszłość, więc nie będę mówił w której szkole, po prostu był cały okopcony, mimo że ustawa już dawno, dawno obowiązywała. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Przypomnę, naszym gościem już w zasadzie była, ponieważ zostało nam 40 sekund audycji, Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Pani rzecznik, namawiam jednak, żeby czasem wezwać Straż Miejską. Jak taka Straż Miejska wyjdzie z zawęgła, to być może uda się przykładnie ukarać łamiących zakaz. A przypomnę, że 500 zł mandatu to jest naprawdę poważna kwota.
Jasne.
Dziękuję za rozmowę. Krótkie, jasne na zakończenie. Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiam.
Telefony dzwonią. Proszę podczujny. 510-37-32. To był czas reakcji. Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.